Drodzy, dzisiaj świat chrześcijański wspomina według swoich ustaleń, zwraca uwagę na fakt zesłania Ducha Świętego, tego, którego Jezus obiecał swoim uczniom tuż przed swoim odejściem. Nie chcę być osobą, która szczególnie wyłamuje się, tym bardziej, że jako zielonoświątkowców postrzegani jesteśmy, że to właśnie dla nas jest największe święto. Trudno mi jest z tym polemizować, ale też nie chciałbym się tak do końca pod tym podpisywać, bo uważam, że rola Ducha Świętego w życiu nas, którzy doświadczyliśmy Jego obecności w naszym życiu, to przeżycie każdego dnia, to ciągła obecność, to ciągłe z Nim konsultowanie, przeżywanie Jego obecności. Niektórzy to wspominają jako fakt historyczny. Ja chciałbym powiedzieć, tak, to jest fakt historyczny. Miał on miejsce 2000 około lat temu, kiedy czytamy o tym w Dziejach Apostolskich, że Duch Święty zstąpił na zgromadzonych 120, około 120 ludzi w górnej izbie. Ale dzisiaj przy tej okazji chciałbym, abyśmy naszą uwagę przy tych okolicznościach zechcieli zwrócić na ostatnie słowa, które Jezus wypowiedział przed swoim wniebowstąpieniem do uczniów, bo przekazując im w tych słowach, które do nich kierował, przekazał pewne warunki. Ja dziś chciałbym uświadamiać sobie i każdemu z nas te warunki, które Jezus postawił przed swoimi uczniami. Naszym podstawowym tekstem jest tekst zapisany w Dziejach Apostolskich w pierwszym rozdziale od wiersza 4 do 8, gdzie czytamy: a spożywając z nimi posiłek, nakazał im: nie oddalajcie się od Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Gdy oni tedy się zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Rzekł do nich: nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Jakie to warunki znajdujemy w tej wypowiedzi? Pierwszy z nich zabrzmiał od razu w 4 wierszu: nie oddalajcie się od Jerozolimy. Spójrzmy szerzej na ten kontekst, jak głęboki sens ma ten warunek. Jezus mówi, że zstąpi Duch Święty. Ale jeżeli oni znów postanowią opuścić Jerozolimę, jeżeli rozpierzchną się, a przecież to miało miejsce kilka tygodni, a może nawet dni wcześniej. W samym dniu zmartwychwstania, słysząc nawet o tym, że Jezus Chrystus powstał z martwych, dwóch opuszcza Jerozolimę i udaje się do Emaus. Idąc tą drogą, są rozczarowani, zawiedzeni, zdruzgotani. Po co nam to było? Dlaczego zostawiliśmy swoje domy, swoje rodziny? 3 lata spędziliśmy z nimi, teraz oto wszystko to w jakiś nieprzewidywalny sposób się zakończyło. Oni byli całkowicie zdruzgotani i do tego stopnia zaślepieni, że nawet kiedy Jezus Chrystus dołączył do nich, kiedy zaczął z nimi rozmawiać, oni go nie poznali. Był dla nich jakimś obcym, kimś, kto przybył dopiero do Jerozolimy i jak gdyby nie słyszał, co się w tych dniach wydarzyło. A więc zasadnym jest i ważnym jest przesłanie Jezusa kierowane do uczniów, aby pozostali w Jerozolimie, aby się od niej nie oddalali. Czy tylko ci dwaj? A co z pozostałymi kilka dni później? Oczywiście wcześniej spotkali się z Jezusem. Oczywiście wcześniej widzieli się z Nim. Wszedł do zamkniętego i zaryglowanego pokoju. Tam, gdzie byli zgromadzeni ze strachu przed mieszkańcami Jerozolimy i nie tylko. Bali się o swoją przyszłość. Byli zupełnie też rozbici wewnętrznie. I wtedy Jezus się pojawia, mówiąc do nich słowa: pokój wam. Pokój wam. Nie wiem, może wyobrażasz sobie, że będąc w takiej sytuacji, kiedy bezpośrednio Jezus przychodzi do miejsca, gdzie jesteśmy zgromadzeni i mówi pokój wam, to jest to przeżycie, które wystarczy do końca dni naszego życia, aby o tym być poruszony i w jakiś szczególny sposób to sobie wspominać. Tydzień później spotykają się ponownie. Jezus, tak jak poprzednio, przychodzi, tym razem w szczególną społeczność przeżywa z Tomaszem. Dwukrotnie więc mieli okazję z Nim się spotkać, zobaczyć, że rzeczywiście zmartwychwstał, chociaż zastanawiało ich zapewne, co to On do nas teraz mówi. Nigdy nie mówił, że musi iść do Ojca. Nigdy nie mówił, nie dotykajcie mnie, bo jeszcze nie byłem u Ojca. Wszystko to takie dziwne, takie niespotykane, takie nie takie jak zawsze, takie odmienne. My chcemy mieć poukładane, chcemy mieć wszystko tak zrozumiałe, że wiemy, co, dlaczego i z czego się wywodzi. I oni też mieli już swoje własne koncepcje. A oto wszystko się inaczej potoczyło. I co się dzieje? Staje Piotr po tych wszystkich wydarzeniach i mówi: idę ryby łowić. Cóż tu będziemy siedzieć, patrzeć jeden na drugiego? Cóż mamy wspominać ciągle to, co przez 3 lata żeśmy z Nim przeżyli? Co mamy wspominać te wszystkie cuda, które dokonał? Ale to wszystko się skończyło. Jego nie ma. Sporadycznie się pojawia. Nie wiemy, kiedy znów się pojawi, czy w ogóle. Nie wiem jak wy, ale ja idę ryby łowić. I poszedł. A cała reszta mówią: my idziemy z tobą. My też tu nie będziemy siedzieć. Dla nas też tu nie ma miejsca. Tu już się nic więcej nie będzie działo. Drodzy, ileż to razy współcześnie żyjący my, chrześcijanie, jesteśmy gotowi opuszczać naszą Jerozolimę, wspólne zgromadzenie, wspólna społeczność, kiedy zgromadzamy się jako Kościół, jako zbór, jako ta cząstka ciała Jezusa Chrystusa. Wszystko dlatego, że wiemy jak będzie. Będzie za głośna muzyka, albo będzie za cicho, albo będzie nie tak, jak ja sobie to wyobrażam. A tak w ogóle, no to co się działo ostatnio? Żadnego cudu szczególnego nie widzieliśmy. Nic szczególnego się nie wydarzyło. Idę gdzie indziej. Pójdę sobie gdzieś znaleźć, gdzie coś się będzie działo. Może coś znajdę, co zainteresuje, co podgrzeje moje oczekiwania. Te wszystkie marzenia i wyobrażenia, które mam, jak Bóg powinien działać w Kościele i poprzez Kościół. Jezus zna moje i twoje nastawienie. Jezus znał nastawienie uczniów i dlatego pierwszy z warunków, aby Duch Święty mógł zstąpić, aby mógł się pojawić, to jest: nie opuszczajcie Jerozolimy. To jest tak, jak ze ślubowaniem, a ostatnio mieliśmy już dwa, a kilka następnych się szykuje ślubów i tam jest: i nie opuszczę Cię aż do końca moich dni. Tam jest złożony pewien ślub. Kiedy rodziłeś się na nowo: Panie, nie wrócę już, postanowiłem iść za Tobą. A potem? A potem, skoro nic się nie dzieje, może jednak warto zawrócić. Może jednak gdzieś pozostać trochę z tyłu. Może jednak szkoda tracić czasu. Z drugiej strony rośnie pragnienie, aby Duch Święty zaczął działać, aby zaczął funkcjonować. No tak, ale czy pozostajesz w Jerozolimie? On tego oczekuje, bo właśnie tu będzie wstępował, bo właśnie tu będzie w Jerozolimie manifestacja Jego obecności. Drugi warunek, który Jezus skierował do swoich uczniów w tych ostatnich słowach, w tych ostatnich zdaniach do nich wypowiadanych, jest: oczekujcie. Oczekiwanie nigdy nie było atrakcyjnym zajęciem, przynajmniej dla mnie. Bardzo nie lubię wchodzić gdzieś do jakiegoś pomieszczenia, w którym widzę, że duża jest kolejka oczekujących na załatwienie sprawy. Może jestem taki z natury jakiś niecierpliwy, ale jak widzę, że jest więcej niż pięć ludzi, zawracam, innym razem może przyjdę. Zazwyczaj u lekarzy są duże kolejki, więc tam nie zaglądam w ogóle. Drodzy, oczekiwanie nie jest tym, co w dzisiejszym świecie jest propagowane. Oczekiwanie nie jest atrakcyjne. Dzisiaj jest najbardziej atrakcyjnym coś, co się dzieje teraz, natychmiast. Słowo i działanie. Oczekiwać? To anachronizm. To przeżytek. Oczekiwać? To nie w tym wieku. To może kiedyś ludzie mieli dużo czasu, mogli sobie oczekiwać. Ale my? Zapędzeni różnymi sprawami bardzo ważnymi naszego życia, nie mamy czasu, aby oczekiwać. Ale oczekiwanie, jeśli chodzi o Boże Słowo, ma bardzo ważne miejsce w Biblii i w Bożym przekazie kierowanym do człowieka. Wiecie, uczniowie zaczęli analizować, oczekiwać. Oni też już mieli tego wszystkiego dość. 3 lata oczekiwali, że coś się stanie, a tutaj ciągle nic i wreszcie takie zbliża się coś, co wstrząsnęło nimi. Panie, nie przyjdzie to na Cię, żebyś Ty miał umrzeć. Jeszcze przecież nie został naprawiony status polityczny Izraela. Jeszcze Rzymianie tutaj okupują. A Ty mówisz o śmierci, a teraz mówisz o jakimś odejściu? No dobrze. Jeśli w tym czasie naszego oczekiwania spełnisz nasze marzenia, to jeszcze możemy kilka dni poczekać. Dajemy Ci szansę, ale pozwól, że zapytamy, czy Ty w tym czasie naprawisz Izraela? Czy Ty w tym czasie zrobisz to, na co my rzeczywiście oczekujemy? Drodzy, natura nasza nie zmieniła się. Jesteśmy bardzo podobni do uczniów. Mamy swoje oczekiwania, swoje wyobrażenia. Coś, co wydaje nam się, że jest najważniejsze i co Bóg powinien koniecznie jak najwcześniej, jak najszybciej zrobić w naszym życiu, czy w naszej społeczności, czy w naszych okolicznościach. Ale drodzy, oczekiwanie jest czymś, jak powiedziałem, bardzo trudnym. jest swego rodzaju może i ceną. Ceną wielkiego poświęcenia z naszej strony. Czekam na odpowiedź, modliłem się, wzywałem imienia Pańskiego i czekam już tydzień, czekam miesiąc, czekam rok, 5 lat czekam, aby moja rodzina przyjęła wiarą i zbawienie z rąk Jezusa. Modlę się o swoje dzieci, modlę się o swojego współmałżonka, modlę się jeszcze o wiele innych spraw, a tu nic. Oczekiwanie. Biblia jednak nie przedstawia nam, że oczekiwanie jest czasem bezczynności, że jest takim nudnym, bezpodstawnym okresem w naszym życiu, który Bóg no tak sobie postanowił i chce, abyśmy oczekiwali. Nie będę podawał wszystkich, ale kilka miejsc Bożego Słowa, które pokażą nam, jaką rolę, jakie miejsce pełni oczekiwanie. W liście do Hebrajczyków, w 10 rozdziale, 36 wiersz czytamy: albowiem wytrwałości wam potrzeba, w oczekiwaniu jest wytrwałość, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Oczekiwanie wypełnia wytrwałość i wypełnianie woli Bożej. Oczekiwanie to nie jest zniechęcenie, to nie jest takie parcie, takie ciśnienie: Boże, no kiedy, no kiedy, no wreszcie. Czy już zapomniałeś o tym? Czas oczekiwania jest czasem wypełniania woli Bożej. A w innych miejscach? Psalmista w 130 psalmie, w 6 wierszu mówi tak: dusza moja oczekuje Pana. Oczekuje tęskniej niż stróże poranku. A prorok Izajasz w 64 rozdziale, w 4 wierszu: czego od wieków nie słyszano, czego ucho nie słyszało i oko nie widziało oprócz Ciebie, Boga działającego dla tego, który Go oczekuje. Bracie i siostro, wobec człowieka, który oczekuje na Pana, Bóg dokonuje rzeczy, o których ucho nie słyszało i oko nie widziało. A apostoł Paweł, rozwijając tę myśl, mówi: i na rozum ludzki nie przyszło, nawet nie przyszło nam na myśl. Oczekiwanie to nie jest koncentracja na naszym wyobrażeniu tego, co się ma wydarzyć. Oczekiwanie jest czasem, w którym Bóg w najlepszy sposób dla ciebie i dla mnie przygotowuje coś ponad to wszystko, o czym myślimy, o czym marzymy, o co się modlimy. No ale my często tego nie zauważamy. Oczekiwanie jest tak bardzo trudne. A w liście Jakuba co czytamy w 5 rozdziale? Przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. Powszechnie się mówi, tacy ludzie jak ja, którzy z rolnictwem nie mają nic wspólnego, nie mieli nigdy w życiu, ani moi rodzice, że rolnik śpi, a jemu samo wszystko rośnie. Czyli co, jak na wiosnę czy na jesień zasiał ziarno, to potem ma pół roku albo więcej wakacje. Znacie jakiegoś rolnika? Jest ktoś z was tutaj rolnikiem? Pół roku wakacji i 2 tygodnie zasiewu, a potem tydzień żniw i znów wakacje. A jednak okazuje się, że rolnik pracuje ciężej niż wielu tych, którzy są synonimem ciężkiej pracy, górnika czy hutnika, czy jeszcze jakichś innych budowlańców, pracuję ciężko cały czas. Oczekuję cierpliwie cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. I jego oczekiwanie bywa nagrodzone. Bywa nagrodzone. Drodzy, oczekiwanie uzupełnia się, czy łączy się z ufnością, z zaufaniem. Bo jeśli nie masz zaufania, to ktoś, kto ci powiedział, słuchaj, zaczekaj na mnie, ja tutaj przyjdę. Zaczekaj na mnie. I ty czekasz 5 minut, 10 minut, pół godziny i się nie pojawia. Ale stoisz. Jak długo masz zamiar stać? Jak długo masz zamiar czekać? Mam zaufanie, bo powiedział, że przyjdzie, to przyjdzie. I to zaufanie jest bardzo nam potrzebne, abyśmy w tej naszej postawie oczekiwania przed Bogiem właśnie darzyli Go pełnią naszego zaufania. A jednak są ludzie, i to w gronie tych, którzy zasiadali, zasiadają w kościołach, w zborach, którzy mówią, gdzież jest przyobiecane Jego przyjście? Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Rezygnacja. Od 2000 lat mówi się, że Jezus Chrystus może przyjść w każdej chwili. Bo od 2000 lat żyjemy w czasach ostatecznych. Od 2000 lat Kościół Jezusa Chrystusa, który zrodził się w dniu 50, w czasie zesłania Ducha Świętego, od tego momentu oczekuje powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Biada Kościołowi, który przestał oczekiwać na Jego przyjście. Biada Kościołowi czy chrześcijaninowi, który mówi, a tak jak było, tak jest i tak będzie, moje życie przeminie, rodziców moich przeminęło, pokolenia przemijają i on nie przychodził i nie przyjdzie, spoko, nie ma sprawy. Przyjdzie. Jeśli tylko darzysz go zaufaniem, będziesz oczekiwał. I nie zaskoczy cię jak złodziej w nocy, bo będziesz oczekiwał. Jakaż to nagroda będzie tego oczekiwania, kiedy głos trąby archanioła ogłosi, że on przychodzi po swój kościół. Jesteś gotów na takie oczekiwanie? Albo już machnąłeś ręką i dawno cię w Jerozolimie nie ma, aby czekać na to, co się ma wydarzyć. No dobrze. Trzeci warunek, który Jezus postawił tutaj przed swoimi uczniami. Przyjmijcie, weźmiecie moc Ducha Świętego. To kolejny warunek, który w tej wypowiedzi, którą czytaliśmy z pierwszego rozdziału od 4 do 8 wersetu. Postawił ten warunek przed uczniami. Przyjmijcie moc Ducha Świętego. Drodzy, Duch Święty nie mógł stąpić. Jezus o tym bardzo wyraźnie powiedział w Ewangelii Jana w 16 rozdziale, w 7 wierszu. O tym czytamy. Lecz ja wam mówię prawdę. Lepiej dla was, żebym ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. A jeśli zaś odejdę, poślę go do was. Duch Święty został posłany. Stąpił. I od dnia Pięćdziesiątnicy nie został zabrany. On jest tu, na tej ziemi. On jest tutaj, wśród nas. Jakże więc dziwnie, przynajmniej w moich uszach, brzmią różnego rodzaju frazy Duchu Święty stąp. Czy to w modlitwie, czy w jakich innych wypowiedziach, Duchu Święty, ja Cię proszę, stąp. Gdybyś zobaczył dwóch lub trzech chrześcijan zgromadzonych w imieniu Jezusa Chrystusa i zbliżając się słyszysz, jak się modlą. Panie Jezu, tak bardzo Cię prosimy, bądź wśród nas. Nie opuszczaj nas. Ileż to razy z tego miejsca słyszeliśmy, gdy dwóch lub trzech jest zgromadzonych, jaki pewnik Jezus jest wśród nas. Amen? Dlaczego tego samego nie stosujemy w stosunku do Ducha Świętego? Dlaczego do Niego, który zstąpił i nie został zabrany? Jest, bo troszczy się o Kościół Jezusa Chrystusa. Poślę Go, aby był z wami aż do końca dni, mówił Jezus. Aby był z nami aż do końca dni. A więc nie jest kwestia, Duchu Święty, stąp. Wstąpienie Ducha Świętego to rzeczywiście fakt historyczny, który miał miejsce 2000 lat temu. Ale dzisiaj On jest wśród nas. Co zatem, w czym tkwi problem, że tak mało przejawów Ducha Świętego jest w Kościele, wśród chrześcijan, w moim i w Twoim osobistym życiu? Gdzie tkwi przyczyna? Przewertowałem wiele miejsc Bożego Słowa. I zauważyłem, że problem tkwi w tym, abyśmy Go przyjęli, abyśmy Go wzięli, abyśmy po prostu skorzystali z Jego obecności. A my odwracamy tą sytuację. Traktujemy tak, jakby nie było Ducha Świętego i bardzo uduchowioną modlitwą prosimy: Duchu Święty, stąp. No tak, ale nie zauważyłem, żeby stąpił. Nic się nie zaczęło dziać, szumu wiatru nie było, języków na kształt ognia też nie. W związku z tym nie stąpił. Och, takie nabożeństwo. Taka społeczność. Lepiej iść gdzie indziej, szukać czegoś innego. A dzisiaj Jezus mówi do uczniów i do nas: przyjmijcie Ducha Świętego. To jest nakaz. Powiedział do nich bezpośrednio: przyjmijcie. Ale weźmiecie do moc Ducha Świętego, w 8 wierszu czytam. Kiedy stąpi na was, dla uczniów, kiedy stąpi. Ale On już jest. On już nie stępuje. On już jest wśród nas, więc pozostaje nam tylko wziąć to, co zostało przygotowane. I będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. W Ewangelii Jana, kiedy Jezus przygotowywał uczniów, rozsyłając ich po okolicznych wioskach, miasteczkach, zgromadził ich przedtem i tchnął na nich. I co powiedział? 20 rozdział, 22 wiersz. Tchnął na nich i powiedział im: przyjmijcie Ducha Świętego. Przyjmijcie Ducha Świętego. To jest moja i Twoja odpowiedzialność, bracie i siostro. To nie jest coś, co stanie się bezwolnie, bez Twojego udziału. To nie będzie tak, że oto sobie siedzisz, kaznodzieja płomiennie coś powiedział, dał znak i Duch Święty naraz wstępuje i czy Ty tego chcesz, czy nie, rozsadza Cię, wypełnia. Ach, tego być może wielu oczekuje, ale Bóg w ten sposób nie działa. On mówi: stół został przygotowany. On stoi tutaj przed wami. Przyjmijcie. Przyjmijcie. Powiem wam coś, co nie tak dawno, tydzień, półtora tygodnia temu, mogłem obejrzeć w jednym z programów. Mianowicie zainteresował mnie program o megatransportach morskich. Wiecie, takie potężne statki, kilkanaście pięter kontenerów, w wielu, wielu rzędach. No potęga niesamowita. I zaskoczyło mnie coś, na co zwróciłem swoją uwagę, nawet nie wiedząc o tym, że będę mówił na temat właśnie Ducha Świętego. Wczoraj przypomniany mi został ten obraz. Kiedy taki potężny statek zbliża się do celu, jego kapitan wzywa pilota. Osobę, która bardzo dobrze zna każdą mieliznę, każde zagrożenie wtedy, kiedy wpływa się do portu. Zna wszystkie znaki, wie, jak takim olbrzymem pokierować, aby bezpiecznie, bez żadnych kolizji doprowadzić do właściwego nabrzeża. I taki pilot przychodzi na mostek kapitański i kapitan mówi: ja jestem tutaj kapitanem, nazywam się tak, a tak, ty jesteś pilotem, w porządku, więc słucham, co mam teraz zrobić? W którą stronę przekręcić ster? Czy taką rolę pilotowi przeznaczono? Nie. Kapitan, przynajmniej w tych kilku przykładach, które były pokazane, trudnych wejść do portów, czy przepływanie przez na przykład kanał panamski, widziałem, że kapitan nie zdejmuje swoich pagonów, nie pozbywa się swojego tytułu, jest dalej kapitanem tego statku, ale stery oddaje pilotowi. Sam staje z boku, a pilot przejmuje pełną kontrolę nad tym statkiem i przeprowadza ten statek. Czy widzicie już ten obraz? Czy widzicie to, co ja zobaczyłem? To jest to, czego Duch Święty pragnie dokonywać w moim i twoim życiu. Ale ty musisz przyjąć pilota do swojego życia, do swojego statku, do swojej łódki, łódeczki, czy jakąkolwiek ona ma wymiar. Dalej jesteś kapitanem, za który odpowiada za ten statek. Dalej odpowiada za wszystko to, co na nim funkcjonuje. Ale stery zostały oddane w ręce pilota, który teraz prowadzi. On nie jest w roli suflera nam nieposłany. On nie przyszedł po to, aby powiedzieć ci coś na ucho, co masz zrobić. A wielu chrześcijan co mówi? Duch Święty mi powiedział. A ja pytam, a dlaczego nie oddałeś swoich sterów życia w jego ręce i patrzysz, jak on cudownie pokierował z sytuacji bez wyjścia, że zaczynasz wychodzić, zaraz widzisz perspektywę przed sobą, widzisz cel, do którego prowadzi. Jakaż to wielka różnica, kiedy Duch Święty przejmuje czyjeś życie. Wtedy naraz wszystko okazuje się proste. Wtedy te wszystkie mielizny mnie nie obchodzą. Te wszystkie zagrożenia, które funkcjonują gdzieś tam w pobliżu portu, to jest jego sprawa. Ja mogę stać z boku i patrzeć, jak on prowadzi. Droga siostro, drogi bracie, czy przyjąłeś pilota do swojego życia? Czy przyjąłeś Ducha Świętego w takiej roli? Apostoł Paweł mówi: nie zasmucajcie Ducha Świętego. Czym możemy go zasmucić? Ano tym, że chcemy, aby był w naszym życiu, ale aby miał podrzędną rolę. Podpowiadaj mi. Naucz mnie, powiedz mi, co ja teraz mam zrobić. Jak się zachować? Ja sobie dam rady. Ja poprowadzę ten swoje życie. Ja nim właściwie pokieruję. Tylko ty mi podpowiedz, bo ja nie wszystko znam. Ja jestem słaby, a ty jesteś wszechmocny. W związku z tym, bądź tutaj przy mnie. Zasmucasz Ducha Świętego. Bo nie taką rolę mu przypisano. Nie do takiej roli został powołany i nie dlatego stąpił na tą ziemię. Chcesz się zobaczyć, jak to wyglądało w życiu apostołów. On, gdy przejął ich życie, dokonał następnej rzeczy. Dokonał wielkiej przemiany ich życia. Wiecie, nasza scena tydzień temu została zmieniona, przemieniona. Jest zupełnie inna niż była wcześniej. Wiecie, jaki tu był ogrom pracy włożony? Jaki sztab ludzi tutaj funkcjonowałby w ciągu jednego tygodnia dokonać tej zmiany? Kiedy Duch Święty wstępuje, dokonuje niewyobrażalnych przemian w życiu człowieka. Bo to zobaczcie, jestem przekonany, że jeszcze kwadrans wcześniej Piotr i pozostali uczniowie, już słysząc nawet szum jakby wiatru, nie wyobrażali sobie, że za chwileczkę wyjdą z tej górnej izby, pełni strachu i przerażenia i staną nie w kąciku gdzieś w zaułku jerozolimskiej uliczki, aby tam dwom czy trzem osobom powiedzieć, wiecie, ale Jezus Chrystus zmartwychwstał i On naprawdę jest Mesjaszem. Piotr, dokonuje się w nim głęboka przemiana i staje przed tłumami, nie tylko Piotr, pozostali również. I nie tylko mówi o Jezusie, który umarł i zmartwychwstał, ale rzuca tak mocne oskarżenie. Ten jeszcze 10-15 minut temu przerażony, trzęsący się ze strachu człowiek. Kiedy Duch Święty opanował jego życie, kiedy Duch Święty przejął stery jego życia, poprowadził go w miejsce, gdzie ten odważnie staje i mówi, to wyście ukrzyżowali rękami bezbożników. To wy jesteście winni tego, ale jest nadzieja, jest szansa, jest łaska. Uwierzcie, przyjmijcie go. Dajcie się ochrzcić, a zostaniecie również napełnieni Duchem Świętym. Czy widzisz tą przemianę? Wielu z was zapewne z nas słyszało, bo dosyć często o tym mówiłem. Ja osobiście, przeżywając przez Duchem Świętym, oczywiście modliłem się w językach również. Ale wyznaję, że dla mnie języki przez całe życie, choć modlę się językami, nie stanowią tej głównej przemiany, która nastąpiła w moim życiu. Powtórzę się. Przez całą szkołę średnią nie byłem w stanie ani raz stanąć przed swoją klasą, aby przy tablicy powiedzieć choćby jedno zdanie. Szczękościsk. Czarno w oczach. I koniec. Nie byłem w stanie. Z pierwszego młodzieżowego, na które zostałem zaciągnięty w tym zborze, uciekłem zaraz po kilku minutach od rozpoczęcia. Dlaczego? Dlatego, że prowadzący powiedział, przeczytaj ten werset Bożego Słowa. 8 ludzi miało mnie słuchać, gdy ja czytam werset 1 Bożego Słowa? Nie ma szans. Nie dla mnie to miejsce. I tak szybko, jak tylko mogłem, przez drzwi uciekłem i nigdy więcej nie pojawiłem się tego dnia na młodzieżowym. Ale w niedzielę, to była sobota, ale w niedzielę stąpił, nie, przyjąłem Ducha Świętego. Razem z moją rodziną, z moją siostrą, z moimi rodzicami. A kilka dni później zlot w Warszawie i ja z gitarą 600, 500, ileś tam osób młodych prowadzę uwielbienie. Ja nie zauważyłem tej różnicy. To ci, którzy ze mną przyjechali, mówią, Edward, co się z tobą stało? Drodzy, my dzisiaj tak bardzo oczekujemy działania Ducha Świętego pośród nas w postaci tych ponadnaturalnych jakichś wydarzeń. Podczas gdy zapominamy, że Duch Święty przyszedł po to, aby przede wszystkim przemienić mnie i Ciebie do głębi. Aby dokonać tego wewnętrznego dzieła, którego nikt oprócz Niego nie jest w stanie zrobić. Ty możesz przeczytać sobie, jak życie chrześcijanina pełnego Ducha Świętego ma wyglądać. Możesz nauczyć się tego na pamięć. Możesz nawet przeczytać 3, 7 czy 10 kroków do chodzenia w pełni Ducha Świętego. Ale kiedy nie nastąpi ta przemiana Twojego życia, to będą tylko teorie. To pozostaje tylko w sferze oczekiwania, marzeń, aż doprowadzi do zniechęcenia. Drodzy, Duch Święty dokonuje głębokiej przemiany w naszym życiu. I dlatego ja dzisiaj, kończąc, chciałbym wraz z apostołem Pawłem zadać pytanie do nas tu wszystkich zgromadzonych. W Dziejach Apostolskich, w 19 rozdziale, w 2 wierszu, apostoł Paweł kieruje je do napotkanych uczniów i mówi do nich: czy przyjęliście Ducha Świętego, uwierzywszy? Czy przyjąłeś, powiem w liczbie pojedynczej, czy przyjąłeś Ducha Świętego, kiedy narodziłeś się na nowo? Czy oddałeś Mu ster swojego życia? Bo wtedy okaże się, że nie będziesz czynił tego, co sam chcesz, ale staniesz się skutecznym świadkiem Jezusa Chrystusa. Bo gdy On przyjdzie, będziecie mi świadkami. A będąc świadkami dzieła Jezusa Chrystusa, uczniowie zauważyli, że znaki i cuda się dzieją. Gdy my głosimy to, co do nas należy, co Duch Święty poddaje, abyśmy mówili, znaki i cuda zaczęły im towarzyszyć. Pytam więc, czy przyjąłeś Ducha Świętego, uwierzywszy? Zechciejmy powstać. Drodzy, wierzę, że jest to taka chwila dla mnie również bardzo wyjątkowa, dlatego że, jak mnie znacie, nie robię wezwań. Ale dzisiaj czuję w swoim wnętrzu taką potrzebę. Jeśli chcesz przyjąć Ducha Świętego, tego, który tu jest, ja wiem, że może jesteś napełniony Duchem Świętym, modlisz się językami, ale Boże Słowo zachęca nas, abyśmy się cały czas napełniali. Bądźcie pełni Ducha Świętego. Jak możesz być pełnym Ducha Świętego, nie przyjmując Go? Wykończyć to zgromadzenie końcową modlitwą. Chcę się modlić. Panie, pragniemy przyjąć Ducha Świętego. Jeśli chcesz dołączyć do mnie z tą modlitwą, proszę, mamy od teraz dużo więcej miejsca z przodu. Jeśli tak czujesz, znajdź się tutaj z przodu, abyśmy wspólnie razem wołali: nie Duchu Święty, stąp, ale Duchu Święty, jestem tutaj, aby przekazać Ci stery mojego życia. Przyjmuję Ciebie jako tego, który kieruje moim życiem. Czy jesteś gotowy na to? Jeśli tak, nie zwlekaj. Nie będziemy przeciągać tego zgromadzenia. Wszechmogący Boże i Ojcze, stojąc w tej chwili przed Twoim świętym obliczem, wraz z moimi siostrami i braćmi, widzisz nasze serca otwarte, gotowe na przyjmowanie Twojego Ducha. Tego, którego posłałeś, tego, który jest i funkcjonuje tak długo, jak Kościół będzie oczekiwał na przyjście Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci, że Ducha Świętego nie zabrałeś, ale że On jest wśród nas i że jest gotów przejmować pod kontrolę życie każdego z nas. Duchu Święty, masz prawo do sterów mojego życia. Duchu Święty, masz prawo do życia tych, którzy stoją tutaj z przodu, dając świadectwo wszystkim wobec, że oddają w ręce Twoje stery swojego życia. Dokonuj przemiany. Dokonuj tego, czego my sami nie jesteśmy w stanie dokonać. Dokonuj rzeczy niemożliwych i posyłaj nas tam, gdzie Ty chcesz, abyśmy poszli, o czym nawet byśmy nie pomyśleli, aby pójść. Wkładaj w nasze usta słowa, których nigdy byśmy się nie zdecydowali wypowiedzieć, gdyby nie obecność Twojego Ducha w nas. Dziękuję Ci za dzień Pięćdziesiątnicy, Boże. Dziękuję Ci, Jezu, że obietnica Twoja została wypełniona, dokonana i że dziś w oparciu o nią możemy stać w oczekiwaniu na Twoje przyjście, ale także na Twoje działanie w naszym życiu. Bądź uwielbiony, Wszechmogący Boże i Ojcze, w Jezusie Chrystusie, przez Ducha Świętego. Amen.